Każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry. W dzisiejszej audycji moimi państwa gośćmi będą już za chwilę radni Sejmiku Lubuskiego w liczbie 5 osób i jeden reprezentant zarządu województwa. Zostaną przedstawieni w kolejności połączeń telefonicznych, a ja będę ich pytał o to, jak diagnozują słabe strony naszego regionu i jak te słabe strony są przełożone na tegoroczny budżet województwa, który to dokument poddamy ocenie w interesujących nas fragmentach. Istnieje oczywiście świadomość, że wiele naszych problemów trudno rozwiązać w skali jednej czy dwóch kadencji, nawet więcej. Niektóre wymagają z kolei długotrwałej interwencji ze strony rządu, no i jednak to samorządowcy są gospodarzami regionu. Pierwszymi rozmówcami są Tadeusz Jędrzejczak, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa, dzień dobry.
Dodam, reprezentujący zarząd województwa lubuskiego i Kazimierz Łatwiński, radny z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry koleżankom i kolegom.
Zaczynamy w takim razie szybciutko, bo dzisiaj aż 6 osób, taka wielka pardubicka w sensie czasowym. Co Tadeusz Jędrzejczak uważa za nadal nierozwiązane problemy województwa, no poza demografią oczywiście?
Demografia w całym kraju jest problemem.
Tak jest, tak jest, dlatego mówię poza demografią.
No więc jeszcze raz powiem, że demografia jest problemem kraju, tak samo jak i starzejące się społeczeństwo w Europie.
Jasne.
Także to jest jeden z tych problemów. Ja uważam, że jeden z problemów, który jest jako pierwszy wymieniany przez nas jako zarząd województwa i w dokumentach strategicznych, a też i przy kończących się rozmowach, a 11 lutego mamy konsultacje dotyczące nowej perspektywy unijnej, to jest kwestia innowacyjności gospodarki, stąd też nasze dofinansowania na rzecz rozwoju zarówno uniwersytetu, ale też i przedsiębiorstw, które będą mogły korzystać z pieniędzy pomocowych. W poprzedniej kadencji, która się już kończy, myślę o okresie wsparcia Unii Europejskiej, wydatkowaliśmy środki finansowe na gospodarkę innowacyjną. Były to bardzo duże środki. Chcielibyśmy, żeby połączenie nauki i biznesu w naszym regionie spowodowały większą atrakcyjność do inwestowania, jednocześnie do wdrażania nowych technologii, które powodują w przyszłości podniesienie konkurencyjności regionu i naszych produktów, a co tym idzie rozwoju gospodarczego.
Czy coś jeszcze, panie marszałku, pan chciałby do tego dorzucić? Czy mam już oddać głos panu Kazimierzowi Łatwińskiemu?
No my, ja myślę, że jeżeli chodzi o region, mamy zupełnie niezłą już w tej chwili dostępność komunikacyjną. Mamy ponad 80% pokrycia regionu dostępnością do internetu, więc będziemy to też starali się dokończyć, jeżeli na to środki finansowe dostaniemy. No i sprawa druga, no to jest kwestia małych miejscowości, na które w tej perspektywie, przynajmniej na dzień dzisiejszy, rząd nie przewiduje środków pomocowych, głównie dla środowiska wiejskiego. Chcielibyśmy tutaj wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tych regionów. No i sprawa ostatnia. Kończymy tak naprawdę te największe inwestycje drogowe w najbliższej perspektywie. To jest kwestia i mostu w Mińsku, jak i drugiego mostu w Cilacica, który będzie alternatywą dla ewentualnych problemów Zielonej Góry. Będzie budowany most na północy regionu w ramach zadania państwowego. Rozpoczęły się prace budowlane mostu kolejowego w Koszczynie, jest podpisana umowa na budowę nowego mostu w Koszczynie, również kołowego, więc te problemy, które mieliśmy tutaj w naszym regionie, największe myślę to dostępności komunikacyjnej, powoli będziemy rozwiązywali i zostanie nam teraz dbałość o tej infrastrukturę, która jest.
I z tym samym pytaniem o deficyty województwa lubuskiego zwracam się do Kazimierza Łatwińskiego.
Tak, jeszcze raz witam państwa. Tutaj jeśli chodzi o infrastrukturę, to staram się w trakcie negocjacji strategii przekonać koleżanki i kolegów, że to nie jest tak, że historia się skończyła, że mamy 3A2, i w trakcie budowy już autostrada 18, więc możemy spocząć na laurach. I te pomysły, które były zgłaszane do strategii, żeby na północy podjąć przygotowania do etapami oczywiście do budowy drogi jeszcze w kierunku wiodącej z Koszyna przez Gorzów w kierunku Gdańska i Elbląga, a na południu województwa, żeby już przygotowywać się do budowy alternatywnej do trasy S3, która no, w końcu straci swoją przepustowość, czyli takiej drogi wiodącej od Sulechowa, okolic Zielonej Góry, w stronę Żarża, Gania, Zgorzelca do Pragi. Przez to byłaby oszczędność 100 kilometrów. Dlatego, że jestem przekonany, że to nie jest tak, że gdzieś w jakimś kraju Europy, mając nawet najlepszą sieć dróg ekspresowych i autostrad, zaniechano by przygotowania nowych inwestycji. Oczywiście te inwestycje będą za 7, może za 10 lat możliwe do realizacji, ale to teraz trzeba je przygotowywać.
Jasne. W takim razie...
Ja mówię jedno zdanie w tej sprawie, o której pan Kazimierz mówił.
Tak, ale bardzo krótko, bo zostanie nam jeszcze 6 minut po 3 minuty jeszcze, dla każdego z panów.
Może przy okazji dyskusji o strategii, to w trakcie dyskusji na tejniku za 2
tygodnie. Jeszcze chciałem powiedzieć, bo jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, to mamy taką sytuację, że mamy bardzo wiele linii kolejowych cały czas degradowanych. I też starałem się zwrócić na to uwagę w strategii, bo nawet tam zapisano, że mamy bardzo dobrą sieć, ale mamy sieć dopasowaną do warunków politycznych, geograficznych, państwowych sprzed wojny. Dlatego uważam, że oprócz niezbędnych modernizacji, żeby połączyć różne miejscowości siecią kolejową, to należy też budować nowe odcinki linii i co bardzo ważne, jak najlepiej łączyć stacje kolejowe komunikacją autobusową z pozostałymi miejscowościami. To też jest bardzo ważne, wymaga nakładów finansowych, bo wiemy już, że niewidzialna ręka rynku problemu dojazdów autobusami nam nie rozwiąże.
No
takim
tak,
dużym mankamentem, panie redaktorze, jest też no niestety słaba zdolność, czy w ogóle chęć, czy skłonność zarządu województwa do negocjowania w sprawie strategicznych inwestycji w województwie. Zawsze tak było przy poprzednich jakby kadencjach, że marszałek województwa, czasem z rektorem...
To teraz
czasem...
już przejdźmy do drugiego pytania, bo to się tutaj jeszcze będzie można w tym zawrzeć. Ja chcę zapytać, jakie narzędzia finansowe, organizacyjne, studyjne, no pomijając strategię rozwoju województwa, tak, bo wiemy, że ona istnieje, to ważny dokument. Jakie mamy w tegorocznym budżecie, dzięki którym możemy się zmierzyć z tym, co nam doskwiera, z tym, o czym panowie powiedzieliście, a ja dorzuciłbym jeszcze na przykład wykluczenie cywilizacji takich miast jak Międzyrzecz, zagrożenie wykluczeniem. Nowa Sól, Żary, Żagań, niski poziom innowacyjności, czy to, o czym mówiła pani marszałek, brak dużych inwestycji. Tadeusz Jędrzejczak.
Ja nie bardzo rozumiem, na czym polega wykluczenie Żar, Żagania, czy...
No jest taka lista Polskiej Akademii Nauk, my o tym mówiliśmy i w ubiegłym roku, i 2 lata temu, i w związku z tym, ponieważ jesteśmy cierpliwi i mamy dobrą pamięć, to monitorujemy to, jak te zagrożenia, te słabości przekładają się na kolejne budżety województwa. Dlatego to pytanie.
Ale my się nie rozumiemy. Ja jeszcze raz pytam, na czym polega... To wykluczenie Międzyrzecza, czy...
Zagrożenie wykluczeniem cywilizacyjnym jest opisane w dokumencie Polskiej Akademii Nauk.
Panie redaktorze, chwileczkę. Tak. Pani skończyłem pytania. I na czym to zagrożenie, gdzie jest burmistrz, starosta w każdym z miast, o którym pan mówi, ma dotyczyć zarządu województwa? Tamte władze miejscowe... To od czego tam są?
Województwo jest naczyniami połączonymi, panie marszałku, i nie muszę pana o tym uczyć.
Panie redaktorze, no nie jest, panie redaktorze.
No jest.
To jest po pierwsze, no nie jest. My nie mamy mocy sprawczej, jeżeli chodzi o samorządy.
No to po co robicie strategię i piszecie o tym?
Panie redaktorze, to po pierwsze, strategię pan nie czytał.
No, panie marszałku, znam ją nie gorzej od pana, a chyba nawet lepiej po tym, co słyszę teraz od pana.
Panie redaktorze, no pan nie daje mi skończyć, bo pan ma tezę.
Nie, ja nie mam tezy, to pan usiłuje mnie pytać o rzeczy, o których pan nie powinien pytać, bo powinien pan to wiedzieć.
Panie redaktorze, ja panu powiem tak. Otóż strategii nie mamy, bo będziemy ją dopiero mieli, jeżeli ją uchwalimy za 2 tygodnie. To jest sprawa pierwsza.
Więc to jest jakby to, nie ma strategii myśleli... rozwoju województwa do 2030 roku?
No może z panem redaktorem rozmawiać, jeżeli pan będzie słuchał, no bo tak w sposób czas tracimy. Więc jeszcze raz powtarzam.
Ale pan nie odpowiedział na moje pytanie i od tego się zaczęło.
No ale ja nie mogę odpowiedzieć na pytania, które ma tezę, że zarówno zajmuje się inwestycjami w Międzyrzeczu.
Nie, nie, dobrze.
Codziennie przez Międzyrzecz i jeżeli pan redaktor ma ochotę, mogę przewieźć i zobaczy pan, jakie są inwestycje w Międzyrzeczu.
Sam jeżdżę.
Żeby zawiózł pana do...
Dobrze, panie marszałku, dziękuję. Musimy przejść do Kazimierza Łatwińskiego. Dyscyplina tej audycji jest istotna. Panie radny, w takim razie co, bo być może pan marszałek czegoś nie zrozumiał. Jakie zapisy w tegorocznym budżecie przybliżają nas do rozwiązania tych problemów związanych z deficytami województwa? Chyba już łatwiej pytania zadać nie mogę.
Tutaj właśnie mamy przykład tego, że pan marszałek uważa, że jest na przykład odpowiedzialny za drogi wojewódzkie, a reszta to albo włodarze powiatowi czy gminni, a albo rząd, tak? Nie my. Ja uważam, że rola województwa jest o wiele większa. Po to mamy województwo, żeby współpracować z samorządami szczebla podstawowego, powiatowego i z rządem. I takim narzędziem jest na przykład program mostowy, gdzie województwo, współpracując z rządem i składając też wniosek pod presją samorządów Czerwieńska, Sulechowa i Zielonej Góry, złożyło wniosek i teraz jest przygotowywana dokumentacja projektowa dla mostu i dróg dojazdowych w Pomorsku. Tak? I to jest taki przykład, to jest narzędzie, które dostało od rządu województwo. No i na szczęście po pewnych oporach i zwłoce, ale ten wniosek złożyło i korzysta z tego rządowego narzędzia i ten most po latach w Pomorsku powstanie. Więc oczywiście narzędziem poprawy dróg w województwie jest budowa mostu w Milcku i tu też jest współpraca, miała miejsce ścisła współpraca Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, czyli Urzędu Pana Wojewody, z jego służb, z Departamentem Województwa zajmującym się inwestycjami drogowymi i zarządem dróg wojewódzkich w sprawie właśnie uzyskania pozwolenia na budowę i to pozwolenie zostało uzyskane i ten most może być budowany. Więc tutaj jakby rozwój każdego regionu nie może się odbywać tylko na zasadzie jakiejś takiej biurokratycznej sztywności, tak? Że,
panowie, musimy już postawić kropkę. Kolejni radni czekają. Mamy parytet zdanie, w tej audycji. Ale jedno, bardzo proszę, jedno krótkie zdanie. Proszę uprzejmie.
11 lutego mamy konsultację projektu budżetu unijnego dla regionu lubuskiego i wtedy będziemy mogli mówić o naszych kolejnych zadaniach.
Dobrze, bardzo dziękuję, będziemy się temu przyglądać.
Proszę,
dziękuję za rozmowę. W pierwszej części audycji udział wzięli Tadeusz Jędrzejczak, Lewica, reprezentujący zarząd województwa i Kazimierz Łatwiński, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panom raz jeszcze, a my już łączymy się z drugą parą moich rozmówców i są nimi Łukasz Mejza, jeszcze radny, to podkreślam, z klubu Bezpartyjni Samorządowcy, wkrótce poseł, jak słyszymy. Dzień dobry, czy słyszymy się już z Łukaszem Mejzą? Jeszcze nie, zaraz przywitam panów. Drugim rozmówcą jest Sebastian Ciemnoczołowski, radny z klubu Koalicja Obywatelska. Tutaj mam sygnał, że u pana radnego Mejzy zgłasza się automatyczna sekretarka. Może pan radny nas usłyszy i się wkrótce przyłączy do programu. Został zaproszony i potwierdził udział. Czy mamy już pana radnego Sebastiana Ciemnoczołowskiego na linii? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozumiem, tutaj zwracam się do kolegi, że pan Łukasz Mejza nie słyszy nas jeszcze, tak? Dobrze, my dzwonimy ponownie, a zaczniemy w takim razie od pana Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Pytanie dzisiaj będące leitmotivem audycji o deficyty naszego regionu. Może od tego zacznijmy. Jakie pan dostrzega? Czy w ogóle pan dostrzega, czy w ogóle są takie?
Deficyty znane są, wydaje mi się, od wielu lat, od kiedy województwo lubuskie powstało, a wcześniej działały na naszym terenie dwa województwa. Przede wszystkim to jest dalej spójność terytorialna na tego tworu, który od 20 lat przecież funkcjonuje. On jest, i w tym zakresie wydaje mi się udało się zrobić dużo, bo choćby sama trasa S3, która połączyła te dwa były województwa, zrobiła ogromną robotę, ale także przecież połączenia kolejowe, na które województwo łoży rocznie ponad 70 milionów złotych na przewozy regionalne, na infrastrukturę także kolejową, drogową. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o remonty dróg, jesteśmy jednym z liderów tutaj w kraju, to także dzięki środkom europejskim, w których wydawaniu akurat nie jesteśmy deficytowi, bo jesteśmy liderem. No i to jest taki, to jest taki pierwszy punkt. Drugi prawdopodobnie to jest związane z tym, że nasze województwo od lat nie było województwem dobrze uprzemysłowionym. To były raczej małe firmy, usługi. To jest tutaj w Zielonej Górze w dużej mierze uniwersytet, szpital. No to jest także zadanie dla tego pokolenia, które pewnie już odchodzi, ale także dla przyszłych pokoleń. Na tym musimy pracować, szczególnie z tą sferą innowacyjności, która dalej wymaga rozwoju. Wydaje mi się, że o ile w tym pierwszym temacie to zadanie domowe bardzo dobrze odrobiliśmy, to w drugim dalej musimy nad tym pracować.
A jakie narzędzia są w tegorocznym budżecie, żebyście mogli państwo jako władza województwa wspierać innowacyjność? Co zapisaliście w tym względzie?
Zapisaliśmy to, co w 2020 roku, w dobie pandemii także było realizowane, czyli pomoc dla średnich, małych przedsiębiorstw i tutaj w zakresie wydatkowania środków europejskich. Co prawda to była pomoc dedykowana w okresie pandemii, ale ona także w poprzednich konkursach, a dedykowanie tam było ponad 100 milionów złotych właśnie na innowacyjność, na wszystkie procesy innowacyjne. Ponieważ w tym roku zaczynamy nowy budżet Unii Europejskiej, on nie jest częścią budżetu województwa, ale gdyby nie te środki, to pewnie ta walka o innowacyjność byłaby nawet nieutrudniona, a pewnie niemożliwa. Dlatego w tym nowym budżecie, a wiemy, że to będzie ponad 730 milionów euro dla województwa lubuskiego, nadal znajdą się spore, bardzo duże środki dla przedsiębiorstw, dla szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, bo one są osią rozwoju wolnego rynku, ale także w województwie lubuskim, gdzie to one największe dochody generują w tym regionie, jeżeli chodzi o PKB, no to będzie strumień pieniędzy, który będzie do nich skierowany, plus budowa Centrum Innowacji Kosmicznych. To jest ogromne przedsięwzięcie, które ma spowodować rozwój wokół tej instytucji, także innych instytucji innowacyjnych, w tym inkubatorów przedsiębiorczości.
Mm-hmm. Ponieważ nie mamy połączenia z Łukaszem Mejzą, więc ja jemu nie mogę zadać pytania o to, jakie deficyty on dostrzega. Chcąc wykorzystać dobrze czas przeznaczony na naszą rozmowę, której pan w tej części będzie jedynym głównym udziałowcem w drugiej części, to ja posłużę się zapisami ze strategii rozwoju województwa. Mam ten dokument przed sobą. Wbrew temu, co pan marszałek twierdzi o mojej znajomości strategii, to zacytuję. Jedną z częściej zgłaszanych barier rozwojowych jest niewystarczająca dostępność komunikacyjna poszczególnych gmin. Niezaspokojone są również ich potrzeby w zakresie inwestycji w bazową infrastrukturę techniczną, drogi, sieci wodno-kanalizacyjne. To jest strona 80 tego dokumentu. To jak pan jako szef klubu Koalicji Obywatelskiej ocenia tegoroczne zapisy mające łagodzić te niedostatki? Co konkretnego w tegorocznym budżecie w tej kwestii mamy zaplanowane?
Panie redaktorze, ja rozumiem, że odnosi się pan do obowiązującej strategii, nie do noweli strategii.
Która nie, do obowiązującej, ale w tej noweli nie będzie. Na pewno ten problem nie zniknie po samej noweli.
Już tu wytłumaczę. Dlatego to było na miejscu pytanie, dlatego że tak jak mówiłem na początku naszej audycji, połączenia, że my w to zadanie, te deficyty, które 20 lat temu ta strategia i później nowele strategie diagnozowały, one w dużej mierze udało się te problemy komunikacyjne zasypać i w następnym budżecie województwa lubuskiego przeznaczamy na same zadania zarządu dróg wojewódzkich 130 milionów złotych z budżetu plus ponad 70 milionów złotych na przewozy kolejowe, przewozy w ogóle komunikacyjne, bo także przewozy autobusowe. Tak ogromnych środków w dobie pandemii, trzeba to zauważyć, szczególnie na przewozy kolejowe i samochodowe, PKS-owe, dzisiaj te firmy inaczej się nazywają, takich wydatków do tej pory nie było, ale oprócz dopłat to jeszcze przed nami są wyzwania inwestycyjne, między innymi kontynuowane zadania z 2020 roku, jak budowa drogi w Mińsku, modernizacja drogi w Mińsku, w ogóle przebudowa dróg i wojewódzkich na, tak jak mówiłem, na ponad 130 milionów złotych. To jest także dalej utrzymywanie i inwestowanie w nasze lotnisko w Babimoście. To jest budowa projektu ścieżek rowerowych od Ravelo. O tym też nie można zapomnieć. To jest budowa systemu informacji przestrzennej, tak zwanego GIS-u, który tutaj, jeżeli chodzi o zarządzanie tą przestrzenią komunikacyjną, będzie odgrywał ogromną rolę. Także proszę zauważyć, że tych zadań w tym roku jest po pierwsze dużo, po drugie, jeżeli chodzi o wydatki finansowe, na dość pokaźną kwotę. I jeszcze jedna rzecz, tego jeszcze nie wiemy, jakie środki będą z Unii Europejskiej w tym nowym wydaniu na infrastrukturę twardą, w tym drogową, w tym kolejową, ale te środki nadal w tym budżecie Unii Europejskiej dedykowane już dla regionu, który będzie przez zarząd województwa zarządzany, one nadal będą. Więc ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o ten rok, mimo, tak jak mówię, trudnego okresu budżetu, bo jest pandemia. Nie wiemy, jakie będą dochody tego budżetu i jak się ostatecznie ten budżet zamknie.
Jasne. Jeszcze, ponieważ mamy mniej więcej 2 minuty czasu, chciałbym zwrócić uwagę na to, co w dokumentach strategicznych województwa jest pokazywane. Niedobór, to jest dosłownie tak nazwane, niedobór kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich. I kiedy w tych audycjach, kolejnych edycjach rozmawiam z samorządowcami, to wielu z nich pokazuje na ten problem braku kanalizacji. No 20 lat w XXI wieku to nam chluby nie przynosi. Oczywiście sprawa jest odziedziczona, ale co w tegorocznym budżecie w tej kwestii, co pan mógłby samorządowcom powiedzieć, że na przykład zarząd województwa czy radni mają jakiś plan i konkretne pieniądze na łagodzenie tego deficytu.
No i panie redaktorze, podobna sytuacja jak z infrastrukturą transportową. Odnosimy się do strategii, która była pisana wiele lat temu i w tej dziedzinie wiele się udało zrobić, nawet bardzo dużo udało się zrobić. I znowu, w dużej mierze, i to trzeba moim zdaniem cały czas podkreślać, bo to jest jakby istota naszej obecności w Unii Europejskiej, bo bez niej te deficyty, o których dzisiaj rozmawiamy, byłyby w ogóle nieruszone, niezasypane prawdopodobnie. I w ostatnich dwóch perspektywach budżetu Unii Europejskiej powstało setki kilometrów wodociągów, setki kilometrów kanalizacji.
Jasne, to wiemy i tego nikt nie neguje.
Ale neguje pan, powołując się na zapisy strategii, która jest obowiązująca, ale ta diagnoza o tych deficytach była robiona wiele, wiele lat temu. Dlaczego,
panie redaktorze? Z moich rozmów wynika, że to jest dalej aktualne. Ja rozmawiam co 2 tygodnie z samorządowcami od ponad 2 lat na tej antenie.
Ja bardzo szanuję pana diagnozy, panie redaktorze.
Ale to nie są moje.
I pana rozeznanie, natomiast profesjonalny dokument, jakim jest strategia rozwoju województwa oparta jest o wiele wskaźników obiektywnych, wymiernych, ankiety, które badają jednak większą populację i to one wyznaczają, i robią to specjaliści, odpowiednie instytucje zewnętrzne, one jakby wyznaczają i robią taką diagnozę. I teraz proszę zobaczyć, co nas czeka w lutym. My tą diagnozę, jeżeli chodzi o nowelę, bo jesteśmy w trakcie uchwalania czy procedowania nowej strategii rozwoju województwa lubuskiego. Ona się kończy w lutym, może w marcu i zostanie uchwalona przez sejmik już w tym roku. Ja namawiam do zapoznania się z tym dokumentem, bo
czytam wszystkie dokumenty. Czytam wszystkie dokumenty.
Ale ja nie zarzucam panu, że pan nie przeczytał, tylko namawiam także naszych słuchaczy, żeby zapoznać się z tym nowym dokumentem, dlatego że tam diagnozy, analizy są już zupełnie inne, dlatego że jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Jednak zrobiliśmy ogromny, milowy skok w województwie lubuskim, jeżeli chodzi o spełnianie tych deficytów. I
tego nikt nie kwestionuje. Ale ja się powołuję na moje rozmowy, które prowadzę z burmistrzami, wójtami, prezydentów to mniej dotyczy, którzy od wielu lat, przynajmniej od tych dwóch, no dla mnie to wiele, na tej antenie, mówią w dalszym ciągu o nierozwiązanych problemach. Rozumiem, że to jest na uwadze radnych i zarządu województwa i z tą konstatacją niestety musimy ze względów czasowych zakończyć.
Tylko jedno zdanie, panie redaktorze.
Proszę bardzo, proszę.
Jedno zdanie. Oczywiście tak, no wszystkich problemów się nie da rozwiązać.
Jasne.
To jest jasna sprawa,
to jest
ale
oczywiste.
Jesteśmy... Przypomnę, w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej i w tym roku będzie szansa skorzystać, mówię o samorządach, z tych środków na realizację tych zadań.
Dziękuję bardzo, a my się będziemy przyglądać, jak to jest realizowane i jakie konkretne pieniądze są na to zapisane. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, do widzenia.
Dziękuję uprzejmie. Moim rozmówcą był Sebastian Ciemnoczołowski, radny z klubu Koalicja Obywatelska. A już za chwilę łączymy się z kolejnymi moimi rozmówcami. Z Beatą Kulczycką z klubu Samorządowe Lubuskie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Witam koleżanki i kolegów.
I za chwilę usłyszymy również Zbigniewa Kołodzieja z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trwa łączenie. Ja przypomnę tylko, że tematem przewodnim dzisiejszej audycji jest rozmowa o różnych słabościach, deficytach naszego regionu i o tym, jak tegoroczny budżet województwa sprzyja łagodzeniu lub rozwiązaniu tych deficytów. Czy już słyszymy się ze Zbigniewem Kołodziejem?
Tak, witam pana redaktora, witam radio słuchaczy, witam koleżankę radną.
Dzień dobry. W takim razie zaczniemy od Beaty Kulczyckiej. Jakie deficyty naszego regionu dostrzega pani jako radna i osoba, która no, związana jest z samorządami bardzo długi czas? Mimo młodego wieku, dodam.
Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, ja mam przewagę taką, wypowiadając się prawie na końcu, że mogę odnieść się do słów koleżanek i kolegów.
Tak jest.
Tak, więc chciałabym podkreślić, że budżet jest jednoroczny, zaplanowany na rok następny, natomiast te deficyty dookreślone w strategii, one są długofalowe, a ich rozwiązywanie tych problemów też ma taki charakter długofalowy.
Dokładnie.
Ale ja chciałabym o tych deficytach powiedzieć trochę w innym wymiarze, bo oczywiście są te deficyty, które są wynikiem tych trendów ogólnokrajowych, ogólnoświatowych, ale mnie najbardziej jako radną bolą te słabości wynikające z pewnej nieumiejętności wykorzystania tego, co posiadamy, a posiadamy jako potencjał, posiadamy jako dobro. Tu była mowa o innowacyjności. Te wskaźniki innowacyjności nie drgnęły, szanowni państwo, od wielu lat, pomimo tego, że naprawdę wielomilionowe nakłady inwestycyjne przeznaczaliśmy dotychczas na sferę szeroko rozumianą gospodarczą, około biznesową. Boli fakt, że nakłady w postaci ponad 300 milionów złotych na parki technologiczne, z całym szacunkiem do parków, nie przynoszą nam tych efektów w postaci innowacyjności. Ten deficyt boli, on boleć będzie i mam wrażenie, że ta innowacyjność, która rodzi się dokładnie w zakamarkach lubuskich firm, patenty i wynalazki, które gdzieś tam leżą, są po prostu niewydobyte, nieuzewnętrznione i my musimy sobie wreszcie z tą sferą poradzić. Nie ukrywam, że była mowa o sferze komunikacyjnej. Ta sfera komunikacyjna, nakłady na drogi są, ale oczywiście to wymaga wielu rozwiązań jeszcze systemowych. Bo drogi to nie wszystko. Wyzwaniem jest powiązanie chociażby transportu publicznego z transportu regionalnego, z komunikacją miejską, synchronizacja tej komunikacji. Transport publiczny powinien być podstawą funkcjonowania bytu dla naszych mieszkańców i tak naprawdę powinniśmy dzięki tym usługom transportowym chociażby zmieniać nasze nawyki transportowe dla dobra nas wszystkich i dla wyzwań klimatycznych również. Powiem jeszcze trochę tego, czego nie ma w deficycie strategii, bo kolega mówił, że jesteśmy liderem w wydawaniu środków unijnych. Tak, to prawda. Mamy najwyższy wskaźnik kontraktacji, certyfikacji, ale mnie boli słaba zdolność naszego regionu do pozyskiwania środków z funduszy unijnych krajowych. Nie ma się co oszukiwać, że koperty leżą również na poziomie kraju i my jako województwo musimy z tych kopert skorzystać. Proszę zauważyć, że ta alokacja 737 dzisiaj milionów euro dla województwa...
Jakie koperty ma pani na myśli, bo to będzie ważne dla naszych radiosłuchaczy?
To jest oczywiście koperta z następnej perspektywy, mniejsza niż ta dzisiejsza perspektywa, ale biorąc pod uwagę, że kawałek tego tortu, tak naprawdę i duży kawałek, leży jeszcze w pieniądzach krajowych, my musimy sobie poradzić z pewną zdolnością operacyjną, instytucjonalną do pozyskiwania tych środków, nie mówiąc o środkach unijnych, które tak naprawdę leżą jeszcze w samej Komisji Europejskiej, na poziomie takich działań jak i programów jak Horyzont czy program LIFE. Chciałabym jeszcze jako przewodnicząca Komisji Klimatu w sejmiku powiedzieć, że dużym wyzwaniem jest wykluczenie energetyczne naszego regionu. To trzeba zdiagnozować, biorąc pod uwagę fakt, że mamy w województwie naprawdę najwyższy odsetek ludzi korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, trzeba przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i ten kierunek jest chyba najważniejszy z punktu widzenia spraw bieżących, z punktu widzenia wyzwań europejskich, bo przecież o tym zielonym rozwoju ciągle się mówi i te pieniądze na zielony rozwój będą i my musimy sobie z tym poradzić. Nasz region ma pewną charakterystyczną cechę. Rozproszone gospodarstwo, oczywiście suburbanizacja temu nie sprzyja. Budowa sieci elektrociepłowniczej. To są wyzwania podstawowe, bo to jest to dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej, o której się mówi w sferze przynajmniej obszaru Unii Europejskiej, żeby nie powiedzieć w obszarze światowym.
I oddam teraz głos Zbigniewowi Kołodziejowi z tym samym pytaniem, jak definiuje deficyty, słabości naszego regionu.
No, jeżeli chodzi o słabości naszego regionu województwa lubuskiego, to chciałbym troszeczkę się odnieść do niektórych tematów, które nas pan redaktor zauważył, jeżeli chodzi o zagrożenie marginalizacją gmin. Da się odczuć, jeżeli chodzi o gminy, że jest rozwarstwienie w samorządach. Są samorządy, które sobie bardzo dobrze radzą, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków i wydawanie je, ale są takie, że bardzo mało mają środków na inwestycje, są ubogie i jest obawa, że jeżeli nie będzie dodatkowego wsparcia dla nich, to jeszcze bardziej to będzie wszystko się rozwarstwiało. Jak pan redaktor też zaznaczył, jeśli chodzi o te większe miasta, tutaj w strategii naszej województwa lubuskiego mowa jest o 10 gminach, które są w 2015 zagrożeniem marginalizacją, czyli mają mniejsze środki i mogą nie wytrzymać tego.
Tak jest.
Akurat nie będę wymieniał tych gmin w tej chwili, bo to nie ma sensu, bo raczej nie ma potrzeby. Ale jest ich nawet 15, by można
tak
powiedzieć.
Tak, są wymienione tu na stronie 78 między innymi.
No i tutaj, jeśli chodzi o te gminy, myślę, że bardzo dobrą inicjatywą ostatnich może miesięcy jest powołanie Lubuskiej Rady Samorządowej i skierowanie 6 milionów złotych na wsparcie dla samorządów. Myślę, że te właśnie środki powinny trafić zwłaszcza dla tych mniejszych samorządów, które by były, znaczy taki nawet jest cel, żeby im dofinansować, wspomóc ich w realizacji inwestycji i wsparciu po sięganiu środki zewnętrzne czy z alokacji krajowej. Na pewno minusem jest też dosyć na przyszłość, patrząc w tej chwili, jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, jest mniej środków, a tutaj, co też było wcześniej w programie wspomniane, problem kanalizacji na terenach wiejskich jest na pewno bardziej odczuwalny niż w mieście, bo z jednej strony wiadomo, wsie są bardziej porozrzucane, koszty inwestycji na jednego mieszkańca są znacznie większe, a z drugiej strony nie mając środków finansowych z zewnątrz, jeśli chodzi o wsparcie z próby czy nawet RPO, co też była możliwość trochę otrzymania środków, to nie wszystkie samorządy mogą się w to załapać
i to wynika właśnie z moich rozmów z wójtami przede wszystkim wielu gmin, także dziękuję za podkreślenie również tej kwestii.
No jeśli tak jeszcze o tych słabych stronach, to też mam takie odczucia, akurat nikt o tym nie wspomniał. Z mojej strony nie za dobra współpraca między marszałkiem a wojewodą, czyli według moich odczuć też wpływa czasami niekorzystnie na niektóre możliwości pozyskania środków zewnętrznych, bo nie ukrywajmy, że tutaj przez wojewodę bardzo dużo przechodzi informacji i jeżeli wojewoda jest wspólnie z panią marszałek byłby w stanie się porozumieć, to wydaje mi się, że znacznie więcej środków trafiłoby do nas, do Lubuskiego.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Jeszcze taką ciekawostkę chciałbym powiedzieć, bo też analizując strategię województwa lubuskiego, zaskoczyła mnie liczba studentów, którzy się w technik kształcą w naszych uniwersytetach. Jak w roku 2012 na 10 tysięcy mieszkańców było ich 208, to na rok 2019 tylko 125. Czyli kadra tutaj w tej chwili, jeśli chodzi o studentów, wyraźnie ubożeje. Kierunek, jeśli chodzi o studentów, to na pewno powołanie w 2015 roku kierunku lekarskiego, które mi się wydaje, że jeszcze trochę i będzie pozytywnie spostrzegany poprzez większą liczbę lekarzy w naszym regionie, a co jest bardzo ważne w tej chwili w służbie zdrowia. Wszyscy walczą o lekarzy. My tutaj uważam, że bardzo dobry kierunek do tego, chyba od 3 lat stypendia dla lekarzy czy dla kierunku lekarskiego, którzy w przyszłości mają odrabiać te pieniądze czy związać się z naszym województwem. To uważam też jest bardzo dobrym kierunkiem.
Mamy tutaj i dobre tendencje i takie trochę gorsze. Wspomniał pan o spadku liczby studentów. Zauważono to w raporcie o stanie województwa, który pani marszałek Polak wygłosiła, że mamy spadek liczby studentów i tu dosłownie największy odpływ studentów w Polsce. Wynotowałem to wtedy sobie. Przejdźmy w takim razie do ostatniej kwestii. Mamy około 5-6 minut. W takim razie jak te zdefiniowane przez zarówno Beatę Kulczycką, jak i Zbigniewa Kołodzieja słabości, czy budżet województwa tegoroczny odpowiada na te wyzwania? Oczywiście oceny będą subiektywne. Beata Kulczycka, bardzo proszę.
Tak jak panie redaktorze powiedziałam, budżet jest jednoroczny.
Jasne.
A deficyty są długofalowe i tak naprawdę ich rozwiązywanie zajmie nam lata.
Na początku audycji, przepraszam, powiedziałem, że są pewne kwestie, które się nie da nawet w jednej czy dwóch kadencjach rozwiązać. Ale te budżety są takimi kroplami, które drążą skałę. I pytam dlatego, po to, żebyśmy wspólnie z radiosłuchaczami oceniali, czy radni i zarząd województwa trzymają rękę na pulsie.
Ja myślę, panie redaktorze, że te deficyty, one będą rozwiązywalne. W budżecie województwa widać pewną prognozę do rozwiązywania tych deficytów, chociażby 77 milionów na przewozy kolejowe. To jest naprawdę duża szansa.
I o to pytam, o konkrety.
Tak, żeby przeciwdziałać wykluczeniu tak naprawdę transportowemu. Bo przecież to, o czym mówimy, o wpływie studentów, to w dużej mierze jest to również kwestia właściwego skomunikowania właśnie miejsca zamieszkania takich osób, którzy chociażby chcieli studiować w Zielonej Górze. Ja myślę, że to, o czym mówił mój kolega, są pewne trendy rozwojowe, miasta, małe gminy potrzebują wsparcia i żałuję, że w budżecie województwa, w naszej rezerwie celowej, tak naprawdę Fundusz Inicjatyw Samorządowych, którym zarządzamy również jako Lubuska Rada Samorządowa, to jedynie 6 milionów złotych. Jedynie i aż, bo oczywiście jest to inicjatywa pierwsza. szacun za to, że w ogóle w budżecie ktoś zauważył, żeby rozwiązywać te problemy udziałów, problemów z udziałem własnych gmin. I ta rezerwa jest tworzona dla samorządów. Mam nadzieję, że w następnych latach będzie ona większa niż 6 milionów nakładów tylko na to wsparcie. I chciałabym powiedzieć, że boli ta kwestia sfery społecznej, bo ta sfera społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu, takiemu ubóstwu społecznego jest ważnym elementem, a w sferze społecznej muszą znaleźć się nakłady na zdrowie, muszą się znaleźć nakłady tak naprawdę na infrastrukturę okołozdrowotną. No i cieszę się, że program Lubuskie Kontrawirus, ten program, nasz projekt covidowy, on jest realizowany. Cieszę się, że dalej są wyzwania związane z naszymi szpitalami, z nakładami. Cieszę się, że jest rozbudowa ośrodka ZOL-u, 1 000 000 zł dla ZOL-u w Zielonej Górze, bo przecież te potrzeby dla osób starszych, starzejącego się społeczeństwa, one są coraz bardziej dotkliwe dla nas, samorządów, dla województwa. I myślę, że tu trzeba dbać nie tylko właśnie o długość życia, ale również o jakość naszego życia, przedłużonego dzisiaj w czasie, ale to jest przecież bardzo ważny element, że tak powiem, budowania naszej społeczności. A więc ta sfera społeczna w jakiejś części jest zabezpieczona. Myślę, że te nakłady będą większe. No jeśli chodzi o sferę, powiedziałabym, klimatyczną, sferę tak zwanej...
Ale to już bardzo krótko, bo jeszcze Zbigniewowi Kołodziejowi chcę oddać głos.
Ja mogę postawić śmiało tezę, że bez funduszy unijnych, bez wsparcia z polityki spójności, z naszego RPO i z programów krajowych nie poradzimy sobie z rozwiązywaniem tej sfery i myślę, że wkrótce, kiedy ruszy program odbudowy, kiedy ruszy nowa perspektywa, będzie szansa, żeby niektóre z tych deficytów po prostu wyeliminować.
Mm-hmm. I to samo pytanie kieruję do Zbigniewa Kołodzieja. Już na zakończenie audycji.
No jeśli chodzi właśnie tutaj, jak koleżanka Beata wspomniała, te środki unijne i 737 miliardów milionów euro na województwo lubuskie, co w tej chwili mamy pewne. Z mojej strony na pewno byłoby dobrze walczyć, bo tam jeszcze jest rezerwa, którą może moglibyśmy się pokusić przy dobrych rozwiązaniach i to wspomniałem, współpracy z wojewodą lubuskim, znaleźć możliwości zwiększenia tej puli, a z drugiej strony mając dosyć sporą pulę, aczkolwiek mniejszą niż w poprzedniej perspektywie, bardzo ważne jest odpowiednie podzielenie, żeby też te środki trafiały nie do wybranych, tylko do wszystkich, aby się przełożyły na rozwój województwa lubuskiego. Bo no, akurat RPO z efektem wpływ dosyć duży mamy, jeżeli chodzi o sejmik województwa. W wypadku programu rozwoju obszarów wiejskich są to środki, które są naznaczone przez Ministerstwo Rolnictwa. No i tam jest gorzej. W tej chwili wiem, że odbywa się nabór na drogi na terenie naszego województwa z Porowy. Wniosków jest bardzo dużo w stosunku do możliwości finansowania. Tutaj u wojewody są znacznie większe środki finansowe i tak to już wygląda, że wojewoda często chce pokazać, że ma większe możliwości pomocy dla samorządów niż samorząd województwa lubuskiego. Uważam, że to powinno być zrównoważone. Te środki powinny być u nas nie mniejsze niż to, co w tej chwili jest u wojewody na tej drogi. No to, co jest robione, jeśli chodzi o drogi też w naszym województwie. No takie moje są spostrzeżenia. Pozostała to w tej chwili przychodząc do strategii, później jak strategia zostanie zatwierdzona, żebyśmy te środki unijne odpowiednio podzielili, bo tutaj to jest bardzo ważne. Ja tutaj, jeśli chodzi o CSL, staram się współpracować jak najbardziej z samorządami z szczebla powiatowego i gminnego, patrząc na województwo lubuskie i w budżecie województwa, znaleźć możliwości dofinansowania różnych działań na terenie naszego województwa. Może to nie są wielkie sumy, to nie są miliardowe sumy, ale to jakby rozwój bazy turystycznej, patrząc na nasze województwo lubuskie, tereny rekreacyjne, mamy piękne lasy, jeziora. Dobrze by było zainwestować jeszcze w infrastrukturę, trochę środków finansowych, a często wiadomo, jeżeli są środki zewnętrzne, czyli z Urzędu Marszałkowskiego, gmina czy powiat łatwiej znajdzie tą drugą część, aby cokolwiek zrobić.
Tak jest. I doszliśmy do miejsca, w którym musimy postawić kropkę. Nasza audycja się po prostu kończy ze względów czasowych dzisiaj. Dziękuję Państwu radnym za udział w audycji.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy słuchaczy. Dziękuję.
Dziękuję również za zaproszenie. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy możliwość znowu się spotkać.
Z przyjemnością. Moimi rozmówcami byli Beata Kulczycka z Klubu Samorządowe Lubuskie i Zbigniew Kołodziej z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radiosłuchaczom dziękuję za uwagę i wraz z realizującym audycję Andrzejem Pijanowskim mówimy Państwu do usłyszenia.